Będę czytał z pierwszej księgi Mojżeszowej, 28 rozdział, od 1 do 15 wiersza. A Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków, ale wstań, idź do Padan Aram, do domu Betuela, ojca matki twojej i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki twojej. A Bóg Wszechmogący niechaj cię błogosławi, niechaj cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów. Niechaj ci da błogosławieństwo Abrahama, tobie i potomstwu twojemu po tobie, abyś posiadł kraj, w którym przebywasz jako gość, a który Bóg dał Abrahamowi. I wyprawił Izaak Jakuba, a ten udał się do Padan Aram, do Labana, syna Betuela, Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa. Ezaw zaś spostrzegł, że Izaak pobłogosławił Jakuba i wyprawił go do Padan Aram, aby stamtąd wziął sobie żonę i że błogosławiąc go tak mu przykazał, nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków i że Jakub usłuchał ojca swego i matki swojej i poszedł do Padan Aram. Ezaw widząc też, że córki Kananejczyków nie podobają się ojcu jego Izaakowi, poszedł do Ismaela i pojął sobie za żonę, oprócz żon, które już miał, Mahalatę, córkę Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił, jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch na ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. W naszym życiu każdemu z nas prędzej czy później przychodzi się zmierzyć z problemem posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Może nie od razu, bo kiedy człowiek się rodzi, to jest tak całkowicie poddany i zależny od swoich rodziców, że nie ma nic do gadania. Ale w miarę jak rośnie, jak nabywa świadomości, to zaczyna podejmować pierwsze własne decyzje, tak? Typu w którą stronę poraczkować, wypluć tę papkę czy przełknąć. Dzieci się uczą podejmowania decyzji. Rodzice pomagają podejmować właściwe decyzje. Kto jest, był rodzicem, to pamięta, jak to się odbywało. Ale nadal przez wiele lat oczywista i naturalna jest zależność dziecka od rodziców, którzy za nie odpowiadają. Więc jest to normalne. A jednak w miarę dorastania coraz więcej decyzji młodego człowieka już wymyka się rodzicielskiej kontroli. I trzeba się do tego też przyzwyczaić. Rodzice muszą się nauczyć zaufania. To może być trudniejsze niż dla dzieci nauczyć się posłuszeństwa. Nauczyć się zaufania, że kiedy ich dziecko dobrze się zachowa tam, gdzie go nie widzimy. Że możemy je już stracić z oczu na kilka godzin, bo idzie do szkoły, na kilka dni, bo jadą na wycieczkę, tak? Może na kilkanaście dni, bo już są wakacje i jadą na kolonie. I wierzymy, że ono tam będzie podejmować decyzje, kierując się wartościami, których je uczyliśmy. Czyli, że nadal będzie posłuszne rodzicom. Już nie w sposób bezpośredni, konkretnym zakazom i nakazom, których nie można nawet wydać, bo nie widzimy tego i jesteśmy daleko. Chyba, że ktoś ma taką pępowinę elektroniczną, ale będzie posłuszne zasadom, w których nasze dzieci wychowaliśmy. Oczywiście jest z tym różnie. Tak jak u rodziców jest różnie z tym zaufaniem i z uwalnianiem, tak różnie jest u dzieci z posłuszeństwem. Bywają dzieci mniej lub bardziej posłuszne, a niektóre przechodzą w okresie dojrzewania ten tak zwany okres buntu. Tak? okres buntu, czyli wypowiedzenia posłuszeństwa, świadomego wypowiedzenia posłuszeństwa. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Tak? Ja już jestem dorosły, będę robić to, co chcę. Idą czasem tak daleko, że nie tylko robią to, co chcą, ale wręcz będą robić na przekór temu, czego się od nich oczekuje, w myśl zasady, na złość babci odmrożę sobie uszy. Tak? Nawet jeżeli to jest skierowane przeciwko nim samym i od razu to odczują, ale nikt mi nie powie. Generalnie posłuszeństwo dzisiaj jest mało popularne. Posłuszeństwo jest passé. Tak? Co jest trendy? Trendy jest wolność, swoboda, niezależność. To jest trendy. Jest powszechne przyzwolenie na taką wolność, która nawet przekracza granice wolności innego człowieka. Jak ktoś zagląda czasem do internetu, to widzi, co się dzieje. Każda jakaś tam wiadomość, a pod spodem leci plik komentarzy obraźliwych, oszczerczych. Ludzie sobie mówią, co im się żywnie podoba, bo mają poczucie bezkarności oraz przyzwolenia. Jest wolność wypowiedzi, ja mogę dowalić komu chcę, tak? A inni patrzą na to, uśmiechnięci, kiwają głowami, ale mu dowalił. I wszyscy są zadowoleni, dopóki ich to nie spotka. A potem broń się, bracie, jak potrafisz. I udowadnij, że nie jesteś wielbłądem. No, wolność rządzi. Posłuszeństwo w odwrocie. I co się dziwić, że w życiu chrześcijanina, nawet tego nowonarodzonego, też bywają takie okresy, niekoniecznie nawet związane z dorastaniem, czyli jak długo ja już chodzę z Panem. Okresy wychodzenia spod posłuszeństwa autorytetom, sprzeciwu wobec spełniania oczekiwań innych. Ja nie muszę robić tego, czego ode mnie oczekują bracia i siostry. Tak? Albo sprzeciwu przeciwko temu, jak mam rozumieć Biblię, kto mi będzie mówił, jak mam rozumieć Biblię. Ja już czytam Biblię 20 lat. Jak mam żyć, kto mi będzie mówił. Ja już żyję z Panem 30 lat, kto mi będzie mówił, jak mam żyć. Nie? Ja wiem, jak mam żyć. I gdzieś w tym, no nazwijmy go w cudzysłowie, buncie, łatwo jest zapomnieć o tym, co jest naprawdę ważne. O tym, czego Bóg oczekuje od nas. O tym, czego Bóg oczekuje ode mnie i czego się spodziewa w moim życiu. Zaczynamy wtedy robić rzeczy, które kiedyś były nie do pomyślenia dla nas samych. To jest pewien test. Nie pamiętamy o tym, że 10 lat temu nigdy bym tak nie powiedział, a 15 lat temu nigdy bym się tak nie zachował, bo dzisiaj coś się zmieniło. Zwykle mamy uzasadnienie dla tego, czemu teraz tak, a nie inaczej, ale właśnie ta refleksja, prosta refleksja, że przecież kiedyś bym tak nie zrobił, czasem ta prosta refleksja pomaga, żeby się zatrzymać. No bo co się zmieniło? Co się zmieniło? Sytuacja się zmieniła? Punkt widzenia mój się zmienił? Przecież Bóg się nie zmienił. I Boża natura się nie zmieniła i Boże prawo się nie zmieniło. Jest to refleksja czasem uzdrawiająca. Ale ja dzisiaj chciałem przekazać dobrą nowinę. A dobra nowina jest taka, że nie musimy cierpieć mąk okresu dojrzewania i buntu, kiedy człowiek walczy z dyscypliną. Bo ktoś go chce zdyscyplinować albo ma poczucie, że musi zdyscyplinować samego siebie, a jednak buntuje się przeciwko temu wewnętrznie, bo ja i tak wiem lepiej i co mi kto będzie mówił, a właściwie to czemu mam zrobić tak, a nie inaczej. Jest coś lepszego od ciężkiego samozaparcia, od mozolnego poddawania się zewnętrznej dyscyplinie, która nam się nie podoba, bo nawet z tego tylko względu, że samo poddawanie się pod cudzą dyscyplinę nam się nie podoba. Jaka by ona nie była, słuszna czy niesłuszna. Już nam to nie odpowiada, bo czemu ktoś? Ja owszem, jestem posłuszny, ale sobie samemu. To jest dobrze, to jest dzisiaj trendy i z tym się dobrze czujemy. Poczucie naszej wartości może wzrosnąć. Ale jest Boże zachęcenie i jest Boża obietnica, o której warto pamiętać, bo dzięki temu życie w posłuszeństwie Bogu i w posłuszeństwie Bożym zasadom przestaje być jakimś ciężkim obowiązkiem, ale staje się przyjemnym i miłym celem, pragnieniem serca. Dobrze jest trwać w posłuszeństwie Bogu, przekonujemy się i mamy w tym upodobanie. I Bogu się to podoba, bo jest błogosławieństwo płynące z posłuszeństwa. Pierwsza Mojżeszowa 28. Jaka to sytuacja? Izaak jest już stary i jego żona Rebeka też w podeszłym wieku. I ich starszy syn Ezaw wziął sobie za żony dwie Chetytki, czyli tam kobiety z ludu kananejskiego, miejscowe, które stały się utrapieniem dla swoich rodziców. 26-35 czytamy, że były one powodem trosk dla Izraela i Rebeki. I Rebeka skarży się mężowi. Słuchaj, jak ciebie zabraknie, no bo on był starszy, nie? Jak ciebie zabraknie, to nie będę już miała życia z tymi kobietami od Ezawa. To są kobiety z obcego ludu, z obcej kultury. One mnie nie rozumieją, ja ich nie rozumiem. I koniec 27 rozdziału mówi do niego: sprzykrzyło mi się życie z tymi Chetytkami. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę Chetytkę, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć. I Izaak ujmuje się ze swoją żoną. I czytamy, że co robi? Wzywa swojego syna na dywanik i zaczynamy 28 rozdział od początku. Typowa rodzinna historia, powiemy. Tak? Matka i dwie synowe i im nie po drodze. Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków, ale wstań, idź do Padan Aram, do domu Betuela, ojca matki twojej, i weź sobie stamtąd za żonę spośród córek Labana, brata twojej matki. Taki nakaz daje swojemu synowi, żeby ulżyć swojej żonie na stare lata. A Jakub mógł powiedzieć: tato, to moje życie, a nie mojej matki, nie? Można by dyskutować, czy Izaak miał prawo tak ingerować w życie osobiste swojego dorosłego już syna, czy dobrze zrobił, wiemy. No dzisiaj taki nakaz jest nie do pomyślenia, ale to były inne czasy, inna kultura. Na pewno nawet wtedy Jakub mógł podnieść wiele argumentów, żeby ojcu jakoś odpowiedzieć. Może jemu się podobały kobiety tamtejsze, może były piękne. Miały super włosy kręcone, czarne, długie, nie wiem. Albo jeszcze gorzej, jeżeli jakaś jedna konkretna mu się bardzo, ale to bardzo spodobała. To już byłby argument trudny do zbicia. A nawet jeżeli nie, to Jakub mógł powiedzieć: no czemu macie mi wybierać, z kim się ożenię, gdzie mam tej żony szukać, a mojemu bratu to się nie wtrącaliście. Wręcz przeciwnie, nawet jak kręciliście nosem, to i tak sobie wziął, kogo chciał. A ja muszę wędrować gdzieś na koniec świata, opuścić swój dom, bogaty, zasobny, u Izaaka niczego nie zbywało, tak? I mam się gdzieś tułać, poddawać się pod czyjąś tam władzę, nie wiadomo, co mnie tam spotka. Czy w ogóle dotrę żywy? Tak? Gdzie mnie wysyłasz na koniec świata po kobietę, której nie znam? Jakub mógł podnieść różne argumenty, ale tego nie zrobił. Tylko, jak to zauważył za chwilę w 7 wersie Ezaw i aż zwrócił na to uwagę. Jakub usłuchał ojca swego i matki swojej i poszedł do Padan Aram. Izaak powiedział: wstań i idź. I nie chodziło o sklepik za rogiem. Jakub wstał i poszedł, a Ezawowi opadła szczęka. To tak można? Ops. Jak ja wyglądam przy moim bracie, który tak postąpił na słowo swojego ojca. No i może jakoś by się przypodobać jednak, nie? Tym rodzicom. W końcu będą dzielić ojcowiznę niedługo. Nie jestem taki znowuż zły, nieposłuszny. To wezmę sobie córkę Izmaela, może by się spodoba lepiej ojcu. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Spośród synów Izaaka Ezaw był tym, który zawsze robił, co chciał. Tak? On chadzał swoimi drogami. Sam sobie wybierał żony, nawet pomimo niezadowolenia ojca i matki. Władało nim pragnienie wolności, jak to zauważył jego ojciec, kiedy go błogosławił we wcześniejszym rozdziale 27-40. Kiedy pragnienie wolności owładnie tobą, mówi. Tak? Ezaw był zawsze w ruchu, był w polu, był na polowaniu. Szaty Ezawa były przewiane wiatrem. Taki mamy wizerunek Ezawa w pierwszej Mojżeszowej. Człowiek wolności. A Jakub to był syn, który trzymał się domu. Jakub to był chłopiec, który słuchał matki. Kiedy Rebeka wymyśliła swoją intrygę z wyłudzeniem błogosławieństwa od Izaaka, tak to trzeba nazwać po imieniu, to Jakub nie był wcale chętny. Czytamy, że on miał obiekcję, mówi do matki, no przecież ojciec pomyśli, że żarty sobie z niego robię. Ale Rebeka załatwiła to jak? Nakazowo. Mówi do niego 27:8, synu mój, posłuchaj mojego polecenia, które ci dam. Wydaje mu polecenie. I jeszcze powiedziała, o co chodzi i na koniec znowu poprawia. Posłuchaj mnie, idź i zrób, co mówię. 27:13. No i posłuszny Jakub idzie i wykonuje, co matka mu powiedziała. Taki Jakub. Nie będę ukrywał, że kiedy poznałem tę historię Jakuba i jego synów, to Ezaw bardziej mi się spodobał z charakteru niż Jakub. Taki był gość. Wiecie. Po mojemu. Nie? A jednak z jakiegoś powodu to Jakub spodobał się bardziej Bogu. I z jakiegoś powodu Pan Bóg pobłogosławił właśnie Jakuba. Dlaczego tak się stało? Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest właśnie w wierszu trzecim, który czytaliśmy na początku. 28:3. Izaak mówi Jakubowi tak. Wstań i idź i zrób, co ci mówię. Tak? A Bóg Wszechmogący będzie ci błogosławił. Wstań i idź i zrób, a Bóg Wszechmogący będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym, da ci liczne potomstwo, staniesz się praojcem wielu szczepów. Całe błogosławieństwo Abrahama da również tobie i całemu potomstwu po tobie. Ale wstań i idź i zrób, a Bóg da tobie. A potem czytamy, że kiedy Jakub zrobił to, co powiedział mu ojciec, to Bóg sam objawił się Jakubowi w drodze i Bóg sam potwierdził to błogosławieństwo, które przekazywał mu wcześniej Izaak, a nawet Bóg je rozszerzył, dołożył jeszcze do tego, czym błogosławił Izaak i powiedział jeszcze w 15 wersecie, ja jestem z tobą, nie tylko będę ci błogosławił, dam ci ziemię, ale ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. Czy to nie jest to, czego my pragniemy w naszym życiu? A potem sprowadzę cię do tego kraju, bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję. Halleluja. Takie mieć błogosławieństwo. I to Bóg sam powiedział Jakubowi, kiedy zobaczył, że Jakub już jest w drodze. A cóż takiego właściwie uczynił Jakub do tej pory? Jak czytałem pierwszą Mojżeszową, to za co Jakub spodobał się tak Bogu? Czym się zasłużył na takie błogosławieństwo? Oto od czasu, kiedy wyłudził od głodnego brata przywilej pierworództwa, a potem od ślepego ojca błogosławieństwo, które ten chciał przekazać swojemu pierworodnemu Ezawowi, to Jakub zrobił tylko jedną ważną rzecz, o której czytamy w pierwszej Mojżeszowej do tej pory, mianowicie na rozkaz, który dał mu ojciec, wstał i poszedł szukać żony w domu Labana. To jest jedyna rzecz ważna, którą on zrobił. Okazał ojcu posłuszeństwo. To, co zdziwiło Ezawa, że mu szczęka opadła, to się spodobało Bogu. Inne spojrzenie mieli na tą sprawę. Pan Bóg i Ezaw. I myślę, że w tym upodobaniu Pana Boga do posłuszeństwa Jakuba grały rolę dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że Jakub pokazał szacunek rodzicom, bo przecież w drugiej Mojżeszowej 20:12, kiedy Pan daje przykazania Izraelowi przez Mojżesza, to mamy piąte przykazanie, które Bóg daje na górze Synaj i brzmi ono: czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. To jest jedyne przykazanie, które zawiera obietnicę. To chyba coś znaczy. Nie musiał Bóg dodawać obietnicy. Powiedziałby tak samo jak przestrzegaj sabatu, nie zabijaj, nie kradnij. Powiedziałby czci swego ojca i matkę. On powiedział czci swego ojca i matkę, a przedłużę twoje życie na ziemi, którą ci dam. Nie ma żadnej obietnicy dla tych, którzy będą przestrzegać wiernie sabatu. Dla tych, którzy nie będą zabijać i cudzołożyć. Ale dla tych, którzy okazują szacunek rodzicom, Bóg okazuje błogosławieństwo, które polega na długim życiu i nie długim życiu w domu starców, tylko w ziemi, którą ja ci dam, mówi, czyli w ziemi obiecanej. Przedłużę twoje życie i to w ziemi obiecanej. w miejscu, które Ci obiecuję, do którego Cię przeznaczyłem, jeszcze przedłużę Twoje dni. Będziesz szczęśliwym starcem, sytym dni, dlatego, że uszanowałeś swoich rodziców, kiedy oni już byli w swojej starości i już tobą nie zarządzali, tak? I już się nie martwiłeś, jak rozdysponują majątkiem, albo czy pozwolą ci wyjść wieczorem do kina. Ale właśnie wtedy, kiedy nie byłeś już zależny, wtedy okazywałeś szacunek. A jak Biblia opisuje relacje Boga i człowieka? Jako relacje ojciec-dziecko. Przecież nie bez powodu. Bóg taką chce mieć relację z człowiekiem, jaką ma ojciec z dzieckiem. Jest taki wiersz w pierwszym liście Jana, który mówi: kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A ja bym chciał sparafrazować ten wiersz i powiedzieć: kto nie szanuje ojca swego, którego widzi, nie może szanować Boga, którego nie widzi. Nie umiesz szanować swojego ojca ziemskiego, nie będziesz umiał szanować ojca niebieskiego. Jakub był posłuszny, bo parafrazując dalej, jeśli nie potrafisz być posłuszny swojemu ojcu, którego widzisz, to jak będziesz posłuszny ojcu niebieskiemu, którego nie widzisz? Posłuszeństwo. To jest druga rzecz, która grała tu rolę w tym, że Bóg miał upodobanie w Jakubie. Jakub pokazał szacunek swoim rodzicom i Jakub był posłuszny. 1 Samuela 15:22, nawet niedawno czytany wiersz w tym miejscu. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Jakub uszanował swojego ojca, ale także wysłuchał go i usłuchał. Wcześniej to właśnie Jakubowi zależało na ojcowskim błogosławieństwie. Co mi po tym, skoro tu z głodu umieram, powiedział Ezaw. A Jakubowi na tym zależało. Bardziej niż na zaspokojeniu głodu na przykład. Jakub pragnął błogosławieństwa swojego ojca i Jakub je otrzymał. Błogosławieństwo, które ojciec miał dla pierworodnego syna, chociaż Jakub urodził się drugi, i błogosławieństwo dla posłusznego syna, który wstał i poszedł, kiedy usłuchał swojego nakazu i wyruszył do Padanaram. Izak pobłogosławił swojego syna dwa razy. Raz, nie wiedząc, że to Jakub, bo był już ociemniały, a drugi raz, dokładnie wiedząc, że błogosławi Jakuba i wiedząc dlaczego. Wstań i idź, a wszechmocny Bóg ci pobłogosławi, tak i tak. A co na to Nowy Testament? Kiedy uczniowie poprosili Jezusa: Panie, naucz nas modlić się. Uczniowie Jana wiedzą, jak się modlić, bo ich uczy. Tak? Jak my się mamy modlić? To Pan Jezus nauczał ich tak. Właściwie to dokładnie w Ewangelii Łukasza padły te słowa: naucz nas, jak się modlić, ale ja przeczytam z Ewangelii Mateusza. Rozdział 6, 7-10. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Tak uczył Jezus się modlić swoich uczniów. Módlcie się, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Nie bądźcie wielomówni jak poganie, wyrażając wszystkie troski, wszystkie pragnienia i wszystkie zachcianki. I poczekaj, Panie, bo jeszcze coś zapomniałem. A już wiem, tu mam zapisane. Nie trzeba. Jezus mówi: ja wiem, że chcielibyście powiedzieć Bogu o wielu rzeczach, których potrzebujecie, których pragniecie, które was gniotą. Ale Doradzam wam coś innego. O tych wszystkich rzeczach on już wie. A wy, kiedy przychodzicie przed jego oblicze, raczej starajcie się znaleźć, stanąć w woli Bożej. Rozpoznać wolę Bożą i przyjąć ją. Nie tylko podporządkować się woli Bożej, no trudno, Panie, skoro tak chcesz, ale wręcz sprowadzać ją na ziemię, bo przecież tak brzmi ta modlitwa. Niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak na ziemi. Nie tylko tam, gdzie mnie to nie dotyczy, ale tu, gdzie mnie to dotyczy, niech się stanie Twoja wola. Na mojej ziemi niech się stanie Twoja wola. Na mojej działce, Panie, niech się dzieje Twoja wola. W moim życiu niech trwa Twoja wola. Pragnę wypełniać Twoją wolę. To jest modlitwa, której naucza Jezus. Pragnę wypełniać Twoją wolę, Panie. Niech Twoja wola wypełnia się w moim życiu. I to jest postawa posłuszeństwa woli Bożej i posłuszeństwa głosowi Pana, o którym mówił prorok Samuel do króla Saula, co czytałem przed chwilą. Lepsze jest posłuszeństwo głosowi Pana. Więc Jezus mówi nam dzisiaj, kiedy się modlicie, to nie wymieniajcie wszystkich dziedzin i spraw, w których potrzebujecie błogosławieństwa, bo jest ich wiele, a Pan je zna, ale stawajcie raczej przed Bogiem w postawie posłuszeństwa Jego woli, bo On posłusznych błogosławi. Bo jest błogosławieństwo przeznaczone dla tych, którzy są posłuszni głosu Pana. Kiedy Żydzi przychodzili do świątyni prosić, to przychodzili i składali ofiary, tak zwane ofiary przebłagalne, żeby przebłagać Pana. Tak? Ale sam Bóg powiedział przecież przez proroka Samuela, że ma większe upodobanie w posłuszeństwie niż w tych ofiarach. To co jest lepsze? Stawać w posłuszeństwie, w postawie Panie, bądź wola Twoja, czy coś przynieść? Dlatego Pan Jezus ich uczył, kiedy przychodzicie przed Boże oblicze, żeby się modlić, miejcie szczerą postawę posłuszeństwa Jego woli, a nie próbujcie Go przekupić ofiarami, żeby On zmienił swoją wolę, żeby nagiął swoją wolę do waszej. To zawsze musi być modlitwa, bądź wola Twoja, a nie Panie, masz tu i jeszcze z tego rezygnuję, tak? A jeszcze tu Ci oddam trochę tego, ale daj mi tam. Tak nie mamy się modlić i tak nie mamy przychodzić do Boga. I nie było to takie faryzejskie nauczanie, jak to Pan Jezus powiedział o nich, nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a nie dotykacie ich palcem. Nie. Pan Jezus daje nam najlepszy przykład tego, co to znaczy, co modlitwa bądź wola Twoja. List do Filipian, rozdział 2, od 5 wiersza przeczytam. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. O tak, wiemy, że mamy brać przykład z Pana. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Czy Pan Jezus nauczał czegoś, czego sam nie robił, czego sam nie pokazał? Dał najlepszy przykład posłuszeństwa. I zobaczcie, co się działo dalej. Następne dwa wiersze. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Halleluja. A więc jest nagroda dla posłusznego. Nawet Pan Jezus, kiedy uniżył samego siebie, okazał posłuszeństwo aż do śmierci, jest napisane, że dlatego też okazał posłuszeństwo Ojcu i dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Jeżeli ktoś uważa, że to było łatwe, bo to był Boży Syn, że jakoś sobie z tym ponadnaturalnie Pan Jezus poradził po bosku, a nie po ludzku, no to przeczytajmy, jak to było. To nie było tak. Ewangelia Łukasza 22, 41, 42 czytamy, że padłszy na kolana modlił się i w innym miejscu czytamy, że wtedy pocił się krwawym potem. Tak? To był ciężki czas. Modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Ale za chwilę mówi: wszakże nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. I wtedy ukazał mu się anioł, czytamy dalej, który go umacniał, a on jeszcze gorliwiej się modlił. Stało się tak, jak się miało stać. On okazał posłuszeństwo, a Bóg wielce go za to wywyższył, chociaż to nie było dla niego łatwe. Stało się tak, jak było zapowiedziane, jeszcze przez proroków, setki lat wcześniej. Izajasz pisał 53:11: za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie, dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. Jezus powiedział: bądź wola Twoja, którą zapowiedziałeś jeszcze przez Izajasza, chociaż wiem, jak to mnie będzie bolało. To było najtrudniejsze posłuszeństwo i zostało najsowiciej wynagrodzone, bo tą nagrodę odbieramy nawet my dzisiaj, 2000 lat później. Halleluja. Wierny jest Bóg, bo jest nagroda dla posłusznych Bożej woli. I mając to Boże błogosławieństwo posłusznych w perspektywie, o ileż łatwiej jest powiedzieć: bądź wola Twoja, bo ja wiem, że to się dobrze skończy. Mi się może wydawać, że jest teraz ciężko, ale wiem, że jeżeli to jest Twoja wola, to się dobrze skończy, bo staję w posłuszeństwie Twojej woli i oczekuję na Twoje błogosławieństwo, bo to jest Twoja obietnica, Panie, a Ty jesteś wierny. Bóg wysoko ceni posłuszeństwo, które u nas jest już tak niemodne, i wysoko je nagradza, i w szczególny sposób Bóg błogosławi tym, którzy są Mu posłuszni. Bóg wzgardził nieposłusznym Mu królem Saulem, to jest ten moment, o którym czytaliśmy z Księgi Samuela, i w jego miejsce wybrał Dawida, człowieka według Bożego serca. Wybrał Dawida, człowieka posłusznego Bogu, w miejsce człowieka nieposłusznego Bogu. Dwa razy prorok Pana przychodził do Dawida z napomnieniem. I to było w czasie, kiedy Dawid był już potężnym królem i właściwie mógł robić, co chce w Izraelu. I takiego proroka to mógł jednym palcem odprawić na wygnanie albo na śmierć. I tak wiemy z historii Izraela, że wielu królów tak robiło. Przyszedł prorok, powiedział mu to, co go uwierało: poszukajcie mi innych proroków. A tego do studni, do cysterny. Prorok Gad przekazał mu: zgrzeszyłeś przeciw Panu. Kazałeś policzyć jego lud, tak jakby to był Twój lud. To jest coś, co należy do Pana, Ty to sobie przywłaszczyłeś, taki potężny, tak się poczułeś. Tak? A Dawid odpowiedział mu tak, pierwsza księga Kronik 21:13. Niech dostanę się raczej w ręce Pana, gdyż bardzo wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w ręce człowieka niechaj się nie dostanie. Dawid wybrał sobie karę. Nie odesłał proroka Gada na drzewo, tylko powiedział: zgrzeszyłem przeciwko Panu, niech się dostanę w Jego ręce, przyjmuję Jego napomnienie i to, jak zechce mnie ukarać. A innym razem, kiedy prorok Natan napomniał Dawida, po tym jak Dawid zgrzeszył z Batszebą. Dłuższy kawałek, ale przeczytam. To jest druga księga Samuela, 12 rozdział od 10 wiersza. Mówi do niego tak prorok Natan: teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była Twoją żoną. Tak mówi Pan, no to ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie. Na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Do króla. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu, Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać, nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli oto, póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą. Domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, zmarło. Słuchajcie teraz. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Słyszycie to, co tu jest napisane? Zmarło mu dziecko i to Bóg powiedział tak, ja zabieram to dziecko. Z powodu swojego grzechu, bo zbezcześciłeś Pana, nie będziesz żyć. I tak się stało. On jeszcze próbował, pościł, leżał w prochu. Tak się stało, jak Bóg zapowiedział. A Dawid wstaje, myje się, namaszcza, przybiera odświętne szaty i idzie do świątyni oddać chwałę Bogu, który właśnie zabrał mu dziecko. Dawid potrafił powiedzieć szczerym sercem, bądź wola Twoja. Tak to widzę. Nawet kiedy ta wola była dla niego bardzo trudna. Ale potem czytamy, że Bóg błogosławił Dawidowi przez wszystkie dni jego życia. I błogosławił jego syna Salomona ze względu na Dawida, czytamy. I błogosławił cały dom Dawida i złożył niezachwiane obietnice domowi Dawida, z którego to domu narodził się Mesjasz, w którym i my dzisiaj jesteśmy ubłogosławieni. Jest błogosławieństwo dla tych, którzy potrafią stanąć przed Panem naprawdę i szczerym sercem powiedzieć, bądź wola Twoja, chcę Ci być posłuszny. To błogosławieństwo płynące z posłuszeństwa. I o wiele to lepsze i skuteczniejsze zachęcenie do posłuszeństwa Bogu niż to przekleństwo, które wynika z nieposłuszeństwa, którego wysłuchali też Izraelici na pustyni Synaj. Tak? Pamiętacie to? Kiedy zawierali przymierze i Mojżesz przekazał im słowo Pana, róbcie tak i tak, będę wam błogosławił, ale jeżeli będziecie mi nieposłuszni, tak? To było przekleństwo nieposłuszeństwa. I to wszystkiego, tego wszystkiego wysłuchali, a potem i tak okazali Bogu nieposłuszeństwo tyle razy. To co, kij jest nieskuteczny. Tak? A marchewka jest słodsza. Znaczy Pan Bóg nie wie, jaką mamy naturę, skoro sam stworzył nas tak cudownie, że reagujemy lepiej na marchewkę niż na kij. Bo kij wzbudza i potęguje bunt. Co mnie ktoś będzie jeszcze okładał? Tak? Ale kiedy doświadczasz błogosławieństwa i poznajesz, że wierny jest Bóg, to jesteś zachęcony. Jesteś zachęcony. Błogosławieństwo posłusznych góruje nad przekleństwem nieposłusznych. Tak jak łaska góruje nad zakonem. Łaska góruje nad zakonem. Bo jeszcze nikt nie został, nie jest i nie będzie zbawiony z powodu uczynków zakonu, ale z całe mnóstwo zbawionych z łaski. To list do Rzymian. 3:20. Kto ma wątpliwości? Ale o tym może następnym razem. Dzisiaj Słowo Boże zachęca nas do brania, do korzystania z błogosławieństwa płynącego z posłuszeństwa woli Bożej. Błogosławieństwo Jakuba, który wstał i poszedł. To jest Boży plan dla tych, którzy mówią, bądź wola Twoja. Chociaż posłuszeństwo wyszło już z mody tego świata. Bo czy może się równać błogosławieństwo Ezawa z błogosławieństwem Jakuba? Pamiętacie, jakie błogosławieństwo dostał Ezaw? Przypomnę. Wiecie, Ezaw nie był złym człowiekiem. Mi się Ezaw podobał, naprawdę. Jak czytałem pierwszy raz, to mi się Ezaw podobał. Ale fajny gość. Przebiegający góry i doliny. Tak? Ja co prawda odgrażał się tam, jak się zdenerwował na brata, ale nigdy tej groźby nie spełnił. Nigdy tam krzywdy nikomu nie zrobił. Kiedy jego brat wrócił po 20 latach wreszcie, to Ezaw go przyjął i przyjął go z miłością. Okazał mu przychylność. Nawet ustąpił mu miejsca. Jakub wrócił do Kanaanu, tam w Dolinę Hebronu, gdzie mieszkał Izaak i gdzie wcześniej Jakub z nimi mieszkał i Ezaw. I okazało się, że nie, za mało jest miejsca dla ich stad, ich sług, bo tak się wzbogacili. Tak? Tak był ubłogosławiony Jakub, że się nie pomieścił w jednej ziemi z Ezawem. I co zrobił Ezaw? Zabrał swoje sługi, swoje stada i przeniósł się do Seiru, na wyżyny Seiru, czyli Moabu późniejszego. W porządku był facet, tak? Tylko że miał taką naturę nieposłuszną. Taki był, umiłował wolność, jak to powiedział o nim ojciec. Był człowiekiem z natury posłusznym, ale tylko sobie. I jego błogosławieństwo było nie do pozazdroszczenia. Takie uzyskał błogosławieństwa. Oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza Twego żyć będziesz i bratu Twemu służyć będziesz. A gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. To jest błogosławieństwo Ezawa. To jak ono może się równać z błogosławieństwem Jakuba, o którym czytaliśmy? W żaden sposób. Więc ja wolę błogosławieństwo Jakuba. Wierzę, że Kościół powinien wybrać błogosławieństwo Jakuba. Wybierzmy błogosławieństwo dla posłusznych Bogu, którzy kiedy mówią, bądź wola Twoja, to nie recytują tylko regułki, bo jest ona napisana i tak zwykliśmy się modlić, ale czynią wyznanie i deklarują, mów Panie, bo sługa Twój słucha, jak powiedział młody prorok Samuel. I na Twoje słowo sługa Twój wstanie i pójdzie, jak wstał i poszedł Jakub. Amen. Chciałbym, żebyśmy powstali i razem pomodlili się modlitwą pańską. Wyznając i deklarując, że kiedy mówimy, bądź wola Twoja, to poddajemy się w posłuszeństwo Bogu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Was Pan błogosławi.